Argentina.
Cześć, witamy was bardzo serdecznie w trzecim, ostatnim już odcinku Magii Kina.
Nie, jak temat... to ostatnim?
Ostatnim na temat festiwalu filmowego w Gdyni. Witają się z wami Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Słuchajcie, mamy masę filmów, bo jest konkurs główny przed nami, więc tak naprawdę musimy uruchomić nasz werbalny karabin. Dawaj karabinem teraz.
Nie, werbalny kałasznikow. No, to... Rafał, ja zakładam tłumik. Nie, no generalnie konkurs główny jest już za nami, my dopiero go teraz omówimy.
No, oczywiście. Musimy najpierw szybko powiedzieć, że nie obejrzeliśmy 4 filmów z konkursu głównego.
Moja od razu wina, się przyznajemy. Wina, tak. Bardzo wielka wina.
Szczególnie największa wina, że nie obejrzeliśmy Ptaki śpiewają w Kigali. No, no nie daliśmy rady.
Nie
no,
mamy daru bilokacji po prostu.
Nie ma opcji, tak jak mówiliśmy. Nie zobaczyliśmy reakcji łańcuchowej.
Nie.
Kataliny, ale to ludzie mówili, że nic nie straciliśmy. I Człowieka z magicznym pudełkiem. Chociaż trzeba przyznać, że po festiwalu ja absolutnie nie ufam opiniom ludzi i temu, co mi mówią na co i
ludzie są dziwni.
Więc biorę na to poprawkę.
Ale z tymi Ptakami w Gali to ciekawa historia, bo zamiast nich wybraliśmy inny film, ale o tym może potem.
Tak. No tak, to będzie pod koniec. Słuchajcie, teraz w naszym pierwszym segmencie musimy rzucić po prostu taką
Wiązankę.
Pełną parą. Lecimy taką wiązanką. Pierwszy film, o którym już wspominaliśmy sporo na naszej audycji, to Pokot.
Pokot.
Nie zmieniliśmy zdania na temat tego filmu. Jedyne, co tak naprawdę możemy dodać, przynajmniej ja tak uważam, że dowiedzieliśmy się dzięki festiwalowi filmowemu, że nie zasługiwał on na zostanie nominacją polską do Oscarów.
Były lepsze produkcje.
Były lepsze produkcje. Są lepsze produkcje i to nie jest film.
Nie, ale były też na pewno takie, które lepsze filmowo były na pewno i były też takie, które lepiej przyjęłyby się dla amerykańskiej publiczności, można powiedzieć.
Jest to niewykluczone. Tak czy tak uważam, że były lepsze filmy i decyzja o wybraniu Pokotu była pospieszona i niesłuszna, zwyczajnie niesprawiedliwa dla innych filmów, o których jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Więc Pokot zostawiamy. O Pokocie już mówiliśmy. Teraz szybko powiemy jeszcze o filmie, o którym możecie słyszeć po prostu wszędzie. Telewizja, gazety, programy, lodówki, pralki, żelazka.
Sztalugi wszystko, malarskie.
Tak. Twój Vincent. Twój Vincent, film teoretycznie przełomowy absolutnie, jako że pokazuje, jaką moc ma jakby...
Malarstwo artystyczne.
Tak, malarstwo artystyczne, ale też jakby taki czyn wspólny wielu artystów. To
generalnie
jak się lubi zebrać.
Przez ostatnie 2 miesiące, kiedy przemieszczam się gdzieś po mieście, po Trójmieście tutaj i słyszę jakieś rozmowy w autobusach, tak, podsłuchuję ludzi w autobusach, nie zawsze mam słuchawki na uszach, a
ja
nudzi mi się.
Ja też to robię.
Nie bierzcie tego do siebie. Zawsze słyszę, że trwają te rozmowy, że wiesz co, tam moje koleżanki, siostra, to ona malowała w tym filmie. I po prostu słyszę to od 2 miesięcy od wszystkich gdzieś tam w mieście.
A może ty cały czas tą samą osobę podsłuchujesz? Tylko ona mówi do kogoś innego.
Manipuluję trochę tą wypowiedzią.
Widzicie, naprawdę,
naprawdę dziesiątki, setki tysięcy osób, które mówiły, że moja woda po kisielu, mój prawy pantofel też coś tam malował. Naprawdę wszyscy zrobili ten film. To jest film kolektywny.
To jest film nasz, to jest film wspólny, to jest
świata.
My. Ja myślę, że wiele osób zobaczy ten film i nie ma co za dużo o nim rozmawiać, nie poświęcimy mu tu wiele czasu, bo jednak jest tak popularny, że wiele się o nim słyszy. My nie daliśmy się ponieść aż tak wrażeniu, że był rewelacyjny, bo uznaliśmy, że był po prostu dobry, bo ten film jest
na pewno był
cudowny wizualnie, jest nowatorski, jest ciekawy, ale w kwestii stricte fabularnej on nie powala, nie prezentuje niczego specjalnie ciekawego. Ten obraz można zobaczyć głównie ze względu właśnie na kwestie po prostu artystyczne.
No gdybyśmy zobaczyli to, że tak powiem, w konwencjonalnym ujęciu kamery, to byłoby to naprawdę
nic porywającego. Warto zauważyć tylko, że mamy naprawdę bardzo ciekawe postacie w obsadzie, między innymi Jeroma Flynna i Saoirse Ronan. I myślę, że warto zwrócić na nią uwagę.
No, w polskim dubbingu pan Sztur daje radę.
tak, młody Sztur najbardziej chyba daje
Nie,
radę.
Nie, chyba właśnie ten starszy mi się bardziej podobał.
Mi się
podobał.
Bardziej podobał.
Grał
młody.
Rolę drugoplanową, ale
oni oboje grają rolę drugo-trzecioplanowe, ale oboje dawali radę. Film Kobieli i Welchmana jest jak najbardziej w porządku, no ale nie będziemy się nad nim więcej rozkliwać. Przepraszamy, że może wam się wydaje, że my jakoś ignorujemy te filmy.
Jeśli już szukacie gdzieś przycisku, gdzie się ustawia tempo razy jeden, razy 1,5, to nie, Rafał po prostu tak mówi dzisiaj.
Tak, dzisiaj tak jest i dzisiaj nie mamy czasu, żeby się tak niestety zagłębić w każdy film, więc jeszcze teraz szybko powiemy o filmie, który już był w naszych kinach przez bardzo długi czas i on nas od dawna zajmował i był tematem wielu dyskusji, mianowicie Sztuka kochania historii historia Michaliny Wisłockiej. Michalina Wisłocka, jako teoretycznie najsłynniejsza seksuolog czasów PRL, w filmie tym pokazuje jakby proces prowadzący do napisania tej książki, a raczej w głównej mierze do jej wydania. Tak. Do
przepchnięcia. Samo napisanie nie było wielkim problemem. Zresztą samo napisanie zostało w filmie ujęte jako przejście, po prostu cięcie między dwoma wątkami fabularnymi. To było napisanie książki. Raczej chodziło o wydanie.
Tak, tego, tak. W dużej mierze tak. Jakby przez chwilę to, co prowadzi, a potem jak przebić się do kultury, która była niestety zdominowana przez cenzurę i przez jakieś takie obyczajowości, tak?
Fałszywe obyczajowości. Może zabrzmiałeś jak ksiądz na tank.
Patriarchat taki.
Tylko w inwersji.
Wiecie, patriarchat, który blokował wszystko, co w jakikolwiek związane z seksualnością człowieka. Główna rola Magdaleny Boczarskiej jest jak najbardziej warta zauważenia, bo jej obraz Michaliny Wisłockiej jest niezwykle przekonujący. Jest ciekawy, jest zwyczajnie ciekawy.
No tak, można powiedzieć, że rola została odegrana naprawdę dobrze i ucharakteryzowana przede wszystkim tak dobrze. Po tym, kiedy w czasie napisów końcowych widzieliśmy aktorkę odgrywającą jakby scenę wywiadu, w pierwszym momencie byłem przekonany, że to są nagrania archiwalne.
A może to była Wisłocka? Ja już jestem zagubiony. Ja już w ogóle jestem... Ciężko mi to złożyć. Ale z kwestii aktorskich ja muszę też zdecydowanie zwrócić uwagę na pana Lubosa, który po raz kolejny udowadnia, że jest zdecydowanie niedocenionym polskim aktorem.
Jest trochę zaszufladkowanym aktorem przez seriale z telewizji polskiej.
Ale ma specyficzną twarz, też trzeba przyznać. Ma specyficzną twarz, ciekawą, ale czasem ograniczającą dobór ról dla niego. No i Piotr Adamczyk, którego nie widziałem od dawna, A który przyjemnie zaskoczył mnie tym, że rzeczywiście nadal jest w stanie grać w filmach pełnometrażowych. Tak. Jezus Maria, jak mogłeś. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Nie będę musiał tłumaczyć. Film ten kojarzył mi się w dużej mierze z produkcją w stylu Bogów. Miał ten taki sznyt półhollywoodzki. Miał też taki, to był taki półhollywoodzki film, tak
generalnie
tak się
te polskie
wydawał.
Filmy ostatnio, w ostatnich kilku latach można powiedzieć biograficzne, one mają ten taką zachodnią stylistykę, takiej historii, powiedziałbym, albo od zera do bohatera, albo jakiegoś przezwyciężania trudności.
Tak, tak jest, a to jeszcze się sprawdzi w dużej mierze w filmie Najlepszy, o którym będziemy mówić później. Opuszczamy Sztukę Kochania, ja osobiście dałem jej 7, ty dałeś jej...
7.
No i widzicie, i się zgadzaliśmy. Więc przechodzimy jeszcze teraz do ostatniego filmu tego naszego segmentu, czyli Wyklęty. Obraz w reżyserii Konrada Łęckiego jest, no niestety trzeba przyznać, dziełem w dużej mierze propagandowym.
Bardzo
naiwnym i bezczelnym momentami.
Bezczelnie prostolinijnym. Tak. Aczkolwiek jak bardzo boli fakt, że zostały w niego władowane duże pieniądze, to nie jest to, co mnie boli, że duże pieniądze zostały władowane, tylko fakt, że widać to po jakości ujęć, po... Niesamowicie jest wizualnie, ten film jest naprawdę niesamowity.
Niezwykle zaskoczyło nas to, jak śliczny jest ten film.
Pięknie
i jak dobrze
nagrany.
Sobie radził w
wszystkie
kwestiach
sceny,
wizualnych.
Kiedy widzimy piękne pola, lasy, tych żołnierzy przemykających gdzieś tam cudownie, ale kiedy tylko otwierają usta.
No niestety. No niestety. Każda prorosyjska postać rzuca bluzgami.
Pije wódkę
i ma rozwolnienie.
W lesie.
Tak.
I rozmawia o tym później. A generalnie żołnierz Armii Krajowej modli się, dużo się modli.
Dużo
czasem
się, jest
czasem
dobrym
mówi
człowiekiem.
Motyla noga. Aha. Ale od razu się żegna wtedy. Znak krzyża robi.
Tak jest. Tak jest.
I idzie dalej po Bożemu pacyfikować białoruskie wioski.
Apelujemy o nie nabijanie dalszej kabzy i nie zwracanie tego budżetu, który poszedł na nie te rzeczy, co trzeba. Na szczęście te kwestie wizualne, właśnie audio były bardzo w porządku. Niestety merytoryka, scenariusz i często aktorstwo
nawalały strasznie. Gdybym nie był native speakerem, gdybym był jakimś Węgrem, Bułgarem albo innym Finem, to bym pomyślał, tu jakiś polski, dobre kino tutaj, takie hollywoodzkie, fajne.
Ale nie. Nie. Nie, nie, nie. Słuchajcie, musimy się trochę przystopować, trochę wyluzować, puścimy wam coś takie na uspokojenie, zanim po raz kolejny uruchomimy nasz werbalny kałasznikow.
Колбасит соло. Бочка бас, колбасит соло. Бочка бас, колбасит соло. Бочка. Пас. Бочка. Пас. Бочка. Колбасер, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка пас, бочка пас, бочка пас, 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 бочка пас, бочка пас, бочка пас, 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 бочка пас, пас, бочка пас, пас, бочка пас, пас, бочка пас, 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 голый, голый, колбасер, бочка пас. Колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, голый, голый, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас, колбасер, бочка пас. Мама говорила, колбасеры – это сила.
No dobra, troszeczkę się uspokoiliśmy. No jeśli was to nie uspokaja, to sorry, my właśnie w ten sposób zasypiamy. Tak, ale tutaj włączamy znowu nasze werbalne kałasznikowy, trochę odnosząc
tak, kałasznikow, się do... kałasznikow, tak, kałasznikow,
tak. Goran Bregowicz.
Kałasznikow, tre-te-te-te, kałasznikow, tre.
Dobra, jesteśmy tutaj. Teraz, słuchaj, będziemy mówić o filmie, bo znowu się zrobiło tak,
będziemy
że...
Będziemy mówić o filmie.
Że, no dobra, że raz ja byłem na jakimś filmie, raz ty, bo tu ja byłem chory, tu ty czegoś nie wziąłeś z domu i teraz ty mi musisz opowiedzieć o jednym filmie.
Tak, ja muszę wam opowiedzieć szybko o jednym filmie, znaczy szybko. Półtora godzinnym thrillerze polskim pod tytułem Czuwaj pana Roberta Glińskiego. Nie wiedziałem, o czym będzie Czuwaj w ogóle. Nic nie patrzyłem. Nie miałem kompletnie pojęcia. Nie myśląc, że Czuwaj może się odnosić do pozdrowienia harcerskiego. Naprawdę, że o tym nie pomyślałem, bo mi tak wstyd.
Ludzie, nie powinno.
Ludzie, którzy mnie blisko znają, znają moje podejście do harcerstwa, które jest... Jestem zdystansowany ogólnie do harcerstwa polskiego zorganizowanego, ale nie przeszkadzało mi to w żaden sposób w odbiorze filmu, który bardzo sprawnie radził sobie właśnie z taką koncepcją pewnej społeczności zamkniętej wobec określonych zasad, pewnego takiego wewnętrznego kultu i jednego ustalonego takiego
follow
toku myślenia. Tak, follow your leader. Przy czym po raz kolejny mamy tu w głównej roli mojego ulubionego aktora najnowszej fali, Mateusza Więcławka, który radzi sobie świetnie.
Po raz
świetnie,
kolejny na tym festiwalu.
Tak, który radzi sobie świetnie w roli Jacka, chłopaka, który jest... Ja nie znam, nie, w sensie nie chcę rzucić tekstem, za którym ja potem, że pomyliłem hierarchię. W każdym razie on tam nie powinien rządzić, ale postać grana przez Leszka Lichotę zleca mu, że to on będzie tak naprawdę rządził całym obozem harcerskim i on ma pilnować ich i on ma pilnować też części młodzieży z rodzin biednych, patologicznych, która przyjeżdża na ten obóz, żeby się zintegrować, żeby mieć jakieś wakacje. Przy czym dochodzi w trakcie do morderstwa. I rozpoczyna się śledztwo prowadzone zarówno przez policję, chociaż dosyć miernie, i śledztwo Mateusza, który od początku jakby zrzuca winę na dzieciaki, które zostały im jakby dorzucone, dzieciaki, które burzą mu ład w jego ustalonych zasadach
społecznych.
To nigdy
nie jest moja wina, no.
Tak, reguły zostają w jakiś sposób załamane. Jakub Zając też tam gra, Maciej Musiałowski, można zobaczyć sporo ciekawego młodego aktorstwa. Zbigniew Zamachowski się pojawia, Artur Barciś, no ale to już zdecydowanie nie jest ta młoda część. Film niestety cierpi na to, że skupił się w dużej mierze na plot twiście serwowanym nam i jakby obudowuje go trochę wokół niego, przy czym ten plot twist wcale nie był potrzebny i gdyby ten thriller potoczył się swoim tempem i nie myślał tylko o tym, żeby na koniec zaskoczyć widza, to byłby naprawdę bardzo dobry. W tym momencie jest po prostu tylko niezły, bo czułem się trochę urażony intelektualnie na koniec tego filmu i ja po prostu tego nie lubię w filmie, nie lubię tego w obrazie. To może zadziałać, rzeczywiście. Jeśli ktoś się czegoś nie spodziewał, jeśli ktoś w ogóle podszedł do tego jakoś tak z pustą kartką, ale tutaj mi to zwyczajnie nie zadziałało. Jednak Czuwaj dostaje ode mnie zdecydowanie pozytywną ocenę, takie 6 na 10 i ja życzę panu Glińskiemu, a w szczególności panu Więcławkowi dalszych sukcesów, a harcerstwu polskiemu, żebym jednak miał cieplejsze podejście w sercu.
Piękna puenta.
Piękna.
Dobrze. O czym tu jeszcze powiemy? O filmie... O, Juliusz Machulski wrócił.
Tak.
Wrócił Juliusz Machulski na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni z przytupem. Ludziom bardzo się podoba jego nowa komedia, która nazywa się Volta.
Czy tak się podoba? 5,6 na Filmwebie?
Oklaski na sali.
No, oklaski na sali, bo był Juliusz Machulski na sali i cała obsada. To ciężko, żeby nie dostał oklasku, bo mu przykro bardzo. Ludzie nie lubią, jak jest przykro fajnym ludziom.
Okej, no powiedzmy coś o tym filmie. On jest skonstruowany wokół jednego takiego głównego żartu, którego puentę poznajemy na koniec. I ten żart podoba mi się skonstruowanie filmu wokół tego żartu. Nie powiem wam jakiego, bo wam ogólnie przyjemność z oglądania.
Nie możemy. W każdym razie możemy tylko powiedzieć, że jest on dosyć sprytnie skonstruowany.
Tak, naprawdę. To jest świetny pomysł.
A czy jest jeden duży problem?
No to jest tutaj taki miszmasz wydarzeń na ekranie, dzieją się rzeczy, walizki.
Machulski już nie jest śmieszny po prostu.
Tak,
To jest problem. Machulski zwyczajnie nie jest śmieszny.
Gagi Machulskiego przestają być zabawne, stają się momentami żenujące. Machulski próbuje komentować często rzeczywistość obecną, czy polityczną, politykę. Czy społeczną. I to wychodzi źle.
Ja strasznie nie lubię dzisiejszej satyry politycznej, która nie jest satyrą, tylko jest po prostu takim najniższych lotów,
parodią,
parodystyczną, gry na nazwiskach, na akcentach.
Tak.
Jak widzę kolejną jakąś formę przedstawienia Kaczyńskiego, to już mi się naprawdę odechciewa. To nie jest tak, że ja się z jakąkolwiek tam opcją polityczną chcę tutaj w tym momencie bratać. Absolutnie nie chodzi o to. Chodzi mi o samo założenie, bo to tego jest pełno.
Gdyby te gagi były zabawne, to cały ten scenariusz bardzo umowny, powiedzmy, że osadzenie tej akcji w realnym świecie troszeczkę mu ujmuje, bo tu się dzieją jakieś nieprawdopodobne rzeczy, tutaj historyczne wydarzenia, jakieś afery, karły z walizkami, w ogóle co się dzieje. Gdyby te gagi były śmieszne, to przestalibyśmy zauważać to, że to jest nieprawdopodobne, a dzieje się w naszym świecie, w naszej rzeczywistości, jest mocno osadzone i to się kłóci bardzo mocno ze sobą. Więc co brakuje tej komedii? Żeby była śmieszniejsza.
Żeby była śmieszna, tak.
No tam kilka razy zadrgał kącik ust do góry nawet. No nie powiem, że nie. To jest... Nie można powiedzieć, że tam nie było nic śmiesznego, jak w filmie nic śmiesznego.
Ale w tym przypadku to po prostu nie zadziałało. Pomimo, że obsada znowu naprawdę niezła, szczególnie Jacek Braciak sobie radził świetnie w swojej roli.
Że miał taką rolę dosyć stereotypową do odegrania, ale naprawdę świetnie ją zrobił. Praktycznie wszystkie śmieszne gagi, jakie się pojawiały, chyba wokół Jacka Braciaka
Tak. Cała reszta niestety nie zadziałała najlepiej.
No, Andrzej Zieliński.
Fajnie było Cezarego Pazurę zobaczyć.
To prawda.
Nie, no mamy tutaj, jest Zieliński, Olga Bołądź, która też jest całkiem niezła,
tak,
i Anna Szczepkowska.
Tak,
Krzysztof Stelmaszyk, oni wszyscy radzą sobie dobrze, ale po raz kolejny trzeba jednak zdać sobie sprawę, że bez zabawnego scenariuszu
nie
komedia
ma
się nie uda.
Nie uda się.
No nie ma takiej opcji. Po raz kolejny znowu ja przejmę inicjatywę i szybko wspomnę o kolejnym filmie, który już przez wiele miesięcy był w kinach i mogliście go zobaczyć, więc zbyt duży komentarz potrzebny nie jest. Chodzi o kryminału thriller tak naprawdę.
Znowu?
Znowu. Ja lubię takie kino, sprawia mi ono naprawdę dużą przyjemność i spotykamy się z filmem, który według mnie jest na poziomie Czuwa, jest to mniej więcej ten sam poziom produkcji. Mam na myśli film Amok. Film dla mnie skrzywdzony przez plakat i przez kampanię reklamową, która sprawiła, że ja zignorowałem ten film, myśląc, że to jest jakaś taka półtelewizyjna produkcja tfajanowska, że może jeszcze jakieś postacie z serialu się tam pokażą.
No sugeruje to wielkie logo telewizji na plakacie.
No tak, trochę się przestraszyłem i straciłem zainteresowanie, a się okazało, że reżyserem jest Kasia Adamik. Więc jednak nazwisko, które coś w tym momencie w polskiej kinematografii znaczy. Mamy prawdziwą historię.
Na tak zwanych faktach autentycznych.
Tak.
Faktach autentycznych.
No, cała ta historia się wydarzyła. Mateusz Kościuszkiewicz gra Christiana Bale, mężczyznę, który po zamordowaniu pewnej osoby opisał to w książce, stworzył tam symulakrum siebie i rozpoczął pewną grę z policjantem, który werbuje go do tego, żeby odnaleźć zabójcę, którego gra Łukasz Simlat. Łukasz Simlat dostał za tą rolę właśnie, właśnie nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową.
Chociaż
przy czym ja się z tym nie zgadzam, ja uważam, że w tym filmie gra rolę pierwszą planową. Jak ktoś miał być drugoplanowy, to pan Kościukiewicz. No ale cóż, mamy trio Kościukiewicz, Simlat, Wichłacz. Ja jeszcze o Zofii Wichłacz będę mówił pozytywnie, ale po raz kolejny udowodniła ona, że ma zadatki na naprawdę wysokiej klasy polską aktorkę.
Zadatki? Ja myślę, że ona już jest naprawdę dobrą aktorką.
Jest naprawdę dobrą, ale to nie jest jeszcze ten moment, że ja zobaczę, że w filmie gra Zofia Wichłacz i będę myślał, to może być dobry film.
No ja już zaczynam tak mieć po tym festiwalu.
A widzisz, ja mam, mi na przykład pan Simlat trochę teraz poprawił swoje patrzenie na niego.
Czekaj.
Przepraszamy.
Już mi się Simlat kojarzy, no.
Pan Simlat się niestety kojarzy Kamilowi z Czatem Kazał Tańczyć i teraz jak wspominamy, to nie może tak trochę się nie podeśmiać. Ja po raz kolejny wystawiam ocenę pozytywną, takie 6/10. Film cierpi jedynie na jakieś takie niezdecydowanie w drugiej połowie filmu. Pierwsza zapowiada naprawdę rzetelny thriller, momentami nawet w taki czułem takie smaczki, takie fincherowskie, a może, ale nie, ale to szybko odpadło. Jednak myślę, że warto dać szansę temu filmowi, jeśli zobaczycie, że gdzieś leci w telewizji wieczorem, szczególnie
w telewizji na przykład tej, która swoje wielkie logo na plakacie umieszcza.
To
gdzie indziej może lecieć.
Nie bójcie się i wybierzcie się. A zanim przejdziemy do następnej trójki, chwila przerwy na dobrą muzykę. I was just busy talking in Blue Streak, mama. I was talking in Blue Streak. I was just busy talking in Blue Streak, mama. I was talking in Blue Streak. Love up the bar, can you hear me? I've been so tired. I've been so tired, love up above, can you hear me? I've been so tired. There was a part of me that wanted out of the situation, but you know, wow, I couldn't let go. There was a part of me that wanted out of the situation. I couldn't let go. I was just busy talking in Blue Streak, mama. I was talking in Blue Streak. I was just busy talking in Blue Streak, mama. I was talking in Blue Streak. There I go now, I've been thinking about you, baby. Thinking about you. There I go now. To the change in you, I try to bend and then I think I might break. You know I can't get used to the change in you. I try to bend and then I think I might break. To the change in you,
I tried to bend, to bend, but then I think I might break.
Okej, jesteśmy z powrotem po przerwie muzycznej. Nadajemy dzisiaj szybko, to jest nasza konwencja. Śpieszymy się jak struś pędzi wiatr, jak kojot, jak diabeł tasmański, szybcy.
Jak Sonic.
To było Sonic, tak?
No,
tak. No dobra, uwierzę ci na słowo. Kolejny film, który widział tylko jeden z nas, tym razem widziałem go ja. Pomiędzy słowami reżyserii Urszuli Antoniak ze świetną główną rolą Jakuba Gierszała. Ja na początku wyszedłem z tego seansu z takim przekonaniem, że coś mi tu nie grało scenariuszowo. Odczułem to jako coś niekompletnego, takiego połowicznie przedstawionego, ale dzisiaj, kiedy już dojrzałem z tym filmem trochę, to uważam, że jest świetny obraz. Co od razu wiedziałem, że świetne ma zdjęcia, za co dostał nagrodę, główną nagrodę na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Film jest nakręcony w czerni i w bieli, co nie jest takim częstym zabiegiem w polskim kinie, zwłaszcza jeśli nie kręcimy czegoś, co ma być przedstawione jako stylizowane na historyczne. To jest film toczący się współcześnie i traktuje, trochę jak inne filmy na tym festiwalu, o problemie emigracji. Jakub Gierszał gra tutaj rolę Polaka, jednak czującego się już jako Niemca. Jest młodym prawnikiem, 28-letnim. W jego życiu nagle pojawia się pewien element, który wiąże go wciąż z przeszłością i z polskim pochodzeniem, o którego istnieniu nie miał pojęcia. I dostajemy tutaj takie rozterki na temat tego, czy on jest jeszcze Polakiem, czy on jest już Niemcem. Nie rób takiej mina zastanawiającego się Rafała. Może tak, może nie. Ale to, co ja mówię, nie brzmi dobrze. To nie jest przedstawione w żaden sposób, na przykład dialogami albo jakimiś, nie wiem, sztampowymi innymi zabiegami. To jest przedstawione wszystko tylko i wyłącznie pięknymi ujęciami świetnie grającego twarzą i gestykulacją Gierszała. My nie wiemy dokładnie, jaki jest jego problem z tą narodowością i przynależnością do świata, w którym on jest, ale widzimy, że ma problem i to jest esencja tego filmu. Przez cały film widzimy fizycznie, że on ma z czymś problem. Piękna rzecz.
Boli go on? Boli go jego tata?
Nie powiedziałem, że to tata.
Andrew Hyra?
Andrew Hyra? A to tak z brytyjska, nie z niemiecka. Tak, no bo tym elementem, który wiąże go z przeszłością, jest jego ojciec, który przyjeżdża do niego, a miał już od dawna nie żyć.
Widzicie, mamy plot twisty, ale ogólnie powiedzmy, że to jest jednak dramat taki... główny powód, dla którego go doceniłeś to po czasie?
To jest jego tempo, które mi się podobało.
Tylko musiało...
I fakt, że po czasie wciąż mam w głowie pewne sceny z tego filmu. Wymowne, no zagrane niewerbalnie, tak jak my dzisiaj werbalnie gnamy do przodu, tylko gdzieś tam fizycznie.
Okej.
Okay. To był film nie forte, ale pianissimo.
Okej. Okay. Więc skoro Gierszał gra wszystko, pan Jakub Gierszał, panie Jakubie Gierszale, pan gra wszystko, więc przechodzimy do najlepszego, do najbardziej hollywoodzkiego filmu tegoż.
To znaczy, umówmy się, ten film nie był najlepszy, tylko
nie był
ktoś
najlepszy,
go tak nazwał
nie,
po prostu.
Ktoś go tak nazwał, ale był bardzo dobry. Był bardzo dobry, bo
tak,
uważam,
może tak się
że...
powinien nazywać.
że polskie kino potrzebuje jednak dawki takiego stricte hollywoodzkiego stylu, żeby w jakiś sposób się do niego przyzwyczaić i żeby móc zacząć się nim bawić.
No właśnie, porozmawiajmy o tym tak 30 sekund.
Tak 30
sekund. Bo albo dostajemy piękne, naprawdę, naprawdę artystycznie wysublimowane filmy, bardzo wartościowe i ambitne, albo dostajemy filmy, które są jakościowo średnie i są skierowane na to, żeby zarobić pieniądze, a mało dostajemy naprawdę dobrych filmów, które są skierowane na rozrywkę. nie są skierowane na to, żeby być ambitne, tylko żeby być naprawdę dobrymi filmami przynoszącymi rozrywkę.
Ja myślę, że właśnie Bogowie to był taki start.
Bogowie to historia był Michaliny Wisłockiej.
Wisłocka również, chociaż nie jest aż tak dobra jak najlepszy.
Nie,
najlepszy
jest, tak,
sprawił mi dużą przyjemność swoją podręcznikowością. To jest film praktycznie rzecz biorąc podręcznikowy, tak. który odhacza elementy sprawiające, że jest to przyjemne kino, na które chce się rzeczywiście iść na seans. Wychodzi się z niego usatysfakcjonowanym, ma się przeświadczenie, że zobaczyło się ciekawą historię, że miało to jakąś wartość, ale nie, to w żadnym stopniu nie jest film, który w nas budzi jakieś rozterki emocjonalne.
Nie, on się dłużył trochę jak Forrest Gump, w sensie długi był, strasznie się wydawał, ale nie był nużący przy tym.
A on nawet 2 godzin nie ma, więc...
Bo był bardzo zawartościowo taki przyjemny.
Bardzo dużo wartości. Gierszał grający...
No, przedstawiona niemal cała biografia naszego słynnego biegacza maratonisty.
Tak, jeśli nie wiecie, o co chodzi o nie maratonisty, tylko triatlonisty, żebyśmy byli żeby było
triatlonisty.
Jasne. Chodzi nam o Jerzego Górskiego. To jest jego historia życia, historia jego młodości, jego ucieczki z uzależnienia narkotykowego, a potem stanie się zwycięzcą podwójnego Ironmana.
No i rekordzistą świata. Lata, jeśli chodzi o czas.
Tak. Ja nie wiem, ludzie, czy ten czas biegu... został pobity teraz,
nie
ale
wiem,
na...
nie
myślę,
wiem.
Że
nie
tak,
siedzę
myślę,
w tym...
że już tak, nie siedzę w tym, ale wtedy to było niezwykłe
ludzie
osiągnięcie.
Ludzie na tym biegu umierają generalnie. No.
Tak, są śmierci regularnie. I Jakub Gierszał, i Arkadiusz Jakubik zagrali wspaniale i po raz pierwszy od nie wiem jak dawna zobaczyłem Żmijewskiego w złej roli.
Tak.
Kiedy jest zły i bije, i jest bardzo zły. I
wraca ojciec
straszną...
Mateusz na plebanie.
I strzała Gierszałowi na odlew. I nie ma co, jest pa, rower masz tu, rower, zobacz, fajny rower, cieszę się.
A on grał, czy on nie grał w filmie Mój Rower?
Tak.
To jest
tak,
wszystko w jednym uniwersum.
Tak mi się wydaje.
A na czym jeździ ojciec Mateusz?
Okej. Okay. No i przechodzimy żeby jeszcze oczywiście być sprawiedliwym wobec najlepszego, warto wspomnieć, że on dostał nagrodę za scenografię i za profesjonalny debiut aktorski dla Kamili Kamińskiej, którą powiedzmy sobie szczerze, zagrała dobrze, nie wiedzieliśmy, że to debiut, ale może też to jest pewnym wyznacznikiem, że nie podejrzewaliśmy, że to debiut, więc serdecznie gratulujemy. Ma zdecydowaną przyszłość w naszym przemyśle filmowym.
W naszym przemyśle,
moim Kamila. I zostawiliśmy sobie na koniec film obraz Wieża Jasny Dzień, który po prostu stał się czarnym koniem całego wyścigu o nagrody.
Pani Jagoda Szelc, debiutantka, reżyserka, po prostu była na tym festiwalu, no ochy i achy nad nią się rozlegały zewsząd naprawdę i generalnie zasłużenie.
Plus jej osobowość
jest
też
tak
bardzo
cudowna.
Wydaje się tak przyuroczą osobą. Nie mieliśmy okazji z nią porozmawiać, ale mieliśmy się też sporo i wydawało nam się, i tak obserwowaliśmy to, co na gali się działo. Mieliśmy takie wrażenie, że to jest rzeczywiście bardzo, bardzo przyjemna osoba. Wieża Jasny Dzień zdobyła nagrodę za scenariusz, za debiut reżyserski, więc to są bardzo, bardzo ważne nagrody. O czym opowiada Wieża Jasny Dzień? O jednej części rodziny, która przyjeżdża do drugiej części rodziny.
Spotykają się przy okazji imprezy komunijnej.
Tak. Przyjeżdżają do wiejskiego domu w górach.
Takiego nowobogackiego, powiedzmy sobie szczerze. Jak na polskie warunki.
Trzeba przyznać, jakby jest to w miarę wysoko postawiona rodzina, nie mówimy o żadnych patologicznych sytuacjach.
Ale co ty masz do nierówności klasowych tutaj?
Ale nie, bo do tego dojdziemy, bo po prostu polska kinematografia bardzo lubi postrzegać, jeśli jest bieda, to jest patologia. Nie powiesz mi, że
często
nie ma takiego.
Tak jest. No
nie
tak,
jest
tak,
bardzo
to
często
prawda.
Taki
no,
równik.
Często jest pisanie scenariusza pod tezę, tak.
Tutaj zamiast patologii jest są wydarzenia paranormalne, które sprawiają, że ten film przez długi czas...
Biorąc, też są patologią. Patologia to z definicji odejście od normy. Wydarzenia paranormalne są odejściem od normy.
Nienawidzę się, naprawdę nienawidzę, szczerze się nienawidzę. Ten film to jest dramat.
Jest patologia.
Chociaż po pierwszych 20-30 minutach, patrząc na siebie, nie wiedząc specjalnie dużo o tym filmie, zastanawialiśmy się, czy nie przyszliśmy na horror.
No.
I przez całą długość obrazu zastanawiałem się, co się stanie za następne 5 minut. Mhm. I to jest największa wartość tego filmu. Plus to, że kiedy wyszliśmy z niego, to w romantycznym spacerze po bulwarze dyskutowaliśmy... Dyskutowaliśmy nad fabułą. Próbowaliśmy ją sobie rozszyfrować, ułożyć i mieliśmy pasji. I do teraz nie wiemy. I to
jak
jest
spotkamy jeszcze
sprawa.
Raz panią Jagodę Szelc gdzieś tam na korytarzu...
To się o to nie zapytamy. Bo ta magia jest w tym, że właśnie nie wiemy. I no. Że ja bardzo serdecznie pani Jagodzie dziękuję. Po raz kolejny, tak jak mówiliśmy, że wróżymy wielką przyszłość, to tu nie ma już wróżenia wielkiej przyszłości, tu jest wielka przyszłość przed tą kobietą. I wiemy, że jest w stanie naprawdę trochę potrząsnąć nami jako widzami.
W ogóle taki thriller paranormalny w polskim kinie. No,
a tak naprawdę
świeżo,
dramat, chociaż nawet nie wiesz, jest świeżo, jest przyjemnie, ale jest też niepokojąco, jest satysfakcjonująco, ale też...
Ale nie przesadnie.
Tak, ale nie przesadnie, ale cały czas chce się więcej. Przechodzimy do ostatniego segmentu, zaraz po przerwie muzycznej. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Witamy was bardzo serdecznie po przerwie w naszym ostatnim segmencie i ten ostatni segment zawiera trzy filmy, z czego jeden jest najbardziej niedocenioną produkcją Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.
Drugi jest najbardziej przecenioną produkcją.
I zdecydowanie najgorszą ze wszystkich, bo to jest najgorszy film, jaki widzieliśmy, nie ma w ogóle o czym mówić. I o najlepszym filmie i na ten moment moim filmie roku. Ogólnie całej kinematografii, jeszcze lepszego filmu w tym roku nie widziałem i prawdopodobnie nie zobaczę.
To jest... Tak, to nie jest. To nawet nie uznam tego za jakiś odważny typ, tylko że rzeczywiście to może się tak skończyć.
Na niedawnym All About Freedom Festival jeden obraz zrównał mi się mniej więcej z Cichą Nocą. Chociaż nadal trafi na pewno na drugie miejsce, kiedy już pod koniec roku dostaniecie nasze zestawienia. Mi się strasznie podoba to, jak wiele filmów zobaczymy, że rzeczywiście mam z czego budować to zestawienie, mam z czego wybierać. Zaczynamy od produkcji Zgoda.
No, zgadzam.
Macieja Sobieszczańskiego. Maciej Sobieszczański...
To też jego debiut reżyserski. Mnóstwo debiutów.
Pełnometrażowy. Pełnometrażowy, bo on miał tam więcej elementów.
Średni metraż.
Pierwszy czy drugi. No, średni metraż. Tam miał taką godzinną produkcję. Masz rację. Śląsk, 1945 rok. Obóz Zgoda. To jest obóz przeznaczony dla Niemców, kontrolowany przez Ślązaków. Jakby po już wyzwoleniu.
W ramach odwetu
Ślązacy zamknęli Niemców. W 1945
jeszcze przed ogłoszeniem kapitulacji.
Tak.
Kiedy Niemcy wycofywali się już z polskich terenów.
Postanowiono zadziałać zasadą oko za oko i teraz to Ślązacy trzymali innych w szachu. Absolutnie, ja wiem, co możecie mieć w głowie. to nie jest produkcja, która ma zamiar szkalować Polaków w jakiś sposób.
Mi się bardzo podoba, że tutaj generalnie to, ten podział na narodowość, tutaj na jakieś konotacje w czasie wojny zostaje w pewnym momencie troszeczkę pominięty i my już nie odczuwamy tego, że kto co robił w czasie wojny i kto skąd pochodzi. My widzimy ludzi, którzy są po prostu w bardzo złej sytuacji i jedni i drudzy.
Tak, to się rozmywa.
To mi się bardzo podoba.
To się rozmywa.
To nie jest pisanie scenariusza pod tezę, jak przy okazji Wyklętego. No,
tam
no
nikt nie, tu nikt nie wygrywa, tu nikt nie przegrywa, tu wszyscy są na tak samo straconej pozycji. W sensie tu nikt nie jest w jakiejś aż tak specjalnie gorszej sytuacji. Każdy jest już praktycznie zniszczony emocjonalnie, psychicznie, a cała reszta to już się robi tylko dodatek. Jednak pomimo, że mamy tutaj taką bardzo mocną podbudowę wojenną, to jest to film tak naprawdę romans. Mamy trio pana Juliana Świerzewskiego, pana Jakuba Gerszała.
Uwaga, Niemca gra.
Erwina Gerszał. Jakbyśmy pisali Gierszał przez S-C-H-A-U.
A tak się nie pisze? Jakub.
I Zofię Wichłacz.
Ty, to błąd jest na Filmwebie.
Zofia Wichłacz tutaj złapała moje oko i naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem jej umiejętności i pod wrażeniem tego, że wcześniej jakoś nie miałem okazji specjalnie zauważyć i docenić.
No w tym tercecie generalnie duet Gierszał-Wichłacz był rewelacyjny.
Ale ja naprawdę trzeba Świerzewskiemu oddać to, co Świerzewskiego.
Tak,
jego rola jest, mi się
jest
wydaje,
dobra.
Mniej zauważana tylko dlatego, bo się go nie lubi w tym filmie.
Tak, ogólnie. Jego postać taką rolę ma spełniać, więc ona robi to dobrze.
Uważamy, że jest to najbardziej niedoceniony film całego festiwalu, bo nie zdobył żadnej nagrody. Nie wspomina się o nim. Nie mówi. Średnia ocena filmu jest 5,7.
No bo Polaków szkalują. Przestań szkalować nasz naród.
My jesteśmy wielką, ucieśnioną Polską, która się podnosi z kolan. Jesteśmy niezwyciężeni.
No i właśnie tak to jest, jak ktoś nie widział tego filmu i uważa, że szkaluje Polaków w jakiś sposób.
To jest problem. To jest tak jak nasze szkalowanie... Nie, nasze szkalowanie harcerzy jest humorystyczne i z ciepłym...
Ma walor humorystyczny.
Ma walor humorystyczny, z ciepłym uśmiechem. Jeszcze raz się odcinamy, naprawdę. No to tylko żarty, nie przejmujcie się w ogóle. Więc tak, mamy kino obozowe, mamy romans. Dla mnie ten obraz to jest tragedia antyczna. Ja od początku, aż do samego końca, widziałem w tym filmie tragedię antyczną.
Tak, widać, że tutaj nie ma dobrej decyzji.
Tą nieuchronną tragedię. Wszelkie dobre decyzje, wszelkie złe decyzje i tak doprowadzą do finału, który pozostawi cierpki smak w ustach.
Tak, no tutaj nie ma dobrego rozwiązania, nie ma dobrego wyjścia z sytuacji.
A to trio miłosne, żeby jeszcze tylko nakreślić, pan Gerszał gra Niemca, który jest w obozie zamknięty. Zamknięta również jest Zofia Wichłacz, która gra Annę, a Franek jest Polakiem, który najmuje się jako strażnik obozowy po to, żeby Annę z tego obozu wyciągnąć. A więc się dowiaduje się, że Erwin się też tam znajduje. Oni od zawsze byli takimi.
A ona kocha tego Erwina. Okazuje się w ogóle, że oni byli wcześniej wszyscy przyjaciółmi.
Więc naprawdę mam ciekawie skonstruowany film, który nie próbuje nam serwować politycznej tyrady, ani wpędzać kogokolwiek w wyrzuty sumienia.
Nie, to jest
on
po prostu
jako tło.
Ciekawy historyczny
bardzo
kontekst,
ciekawy
który nie był jeszcze podejmowany.
I tak też uważam, że to powinno wszystko wyglądać. I ja ze swojej strony bez najmniejszego zastanowienia dałem temu filmowi 8/10 i bardzo, bardzo serdecznie gratuluję.
Tak.
Film ma najgorszy absolutnie plakat, jaki tylko może być.
No nie najgorszy, ale bardzo, bardzo
jest
krzywdzący.
Jest przepaskudny, krzywdzący. Patrząc na plakat, w ogóle nie myślcie o tym, kiedy idziecie do kina, że patrzycie na plakat. Wybierzcie się na zgodę i wyróbcie
swoje... patrzcie też na oceny na Filmwebie.
Tak, wyróbcie sobie własną opinię, co wy będziecie
masakra,
na nasze.
Gdybym nie widział na festiwalu, to bym nie poszedł przez te oceny i plakat.
No właśnie, Też nie... Ale przypomnę ci, jak byłeś średnio nastawiony do tego filmu, kiedy pogadaliśmy. W sensie, jak układaliśmy sobie, na co chcemy iść. Śląsk, który sypiąc.
Tak.
A warto.
No,
a warto.
Bardzo warto.
Teraz nie będziemy mówić o tym filmie długo, bo naprawdę nie warto. Nie warto. Atak paniki to jest absolutne dno, które niesamowicie zaskakuje mnie tym, jak dobrze przyjęte jest przez publiczność.
Masakra.
Mnie to rzeczywiście boli, jak bardzo ludzie są zadowoleni z tego obrazu.
W sensie, nakreślmy troszeczkę tutaj, że tak powiem, ramy. To był już ostatni dzień festiwalu i mieliśmy do wyboru, czy zobaczymy Ptaki śpiewają w Kigali, czy Atak Paniki. Słyszeliśmy tyle dobrego o Ataku Paniki. Świetna polska komedia, inteligentna, wielowątkowa. Myślimy sobie, na rozluźnienie, pod koniec, idziemy.
Nie warto było.
Jezu,
nie warto.
Co tam się wydarzyło? Ja nawet nie to, że jestem wściekły na ludzi, że oni to dobrze oceniają, tylko ja się zastanawiam cały czas, czy ze mną jest coś nie tak.
Czy jest coś w tym filmie, o czym my nie wiemy?
No dla mnie to jest bezapelacyjnie. To jest po prostu zbitka niepowiązanych ze sobą scen, które próbują
znaczy,
być powiązane.
Są powiązane ze sobą, ale gdyby nie były, to by nie miało najmniejszego znaczenia.
Każda scena opiera się na jakimś gagu, który opiera się z kolei na jakimś prostym stereotypie, o który podejrzewałbym jakiś marny sketch kabaretowy, a nie scenariusz filmu na festiwalu filmowym.
Ja napisałem, że to jest zbitka przykładów. Nie wiem, czy widziałeś takie żółte książki i charakterystycznie jest taka seria poradników
dla
głuptasów. For Dummies. I to jest takie scenopisarstwo dla głuptasów.
Tak, ja myślę, że z tej samej książki oni korzystali, co twórcy Emoji The Movie.
No, i oni to sobie tam złączyli, 7 historyjek, haha, takie śmieszne.
Prześmieszne, słuchaj, bo taki żart był w kiosku.
Tak, jest gracz, nie? I on krzyczy na mamę, że ona ma grać za niego, nie? Bo on się przyjmuje.
Bo on gra w gry komputerowej.
Bo to jest ważne dla niego strasznie, że mu zniszczą flotę. Jest kobieta, która... przy której umarł pan, który siedzi
Jezus,
u niej w samolocie.
Jezus, moje ulubione. Wchodzą do samolotu, a obok nich siada grubas.
Grubas.
O nie,
i
to jest
do nich.
Śmieszne.
Jest męczący.
I jest spocony, bo jest gruby i to jest takie śmieszne.
Jeszcze zaczepia i jest taki przyjacielski, a my tak robimy, jak ktoś jest
przyjacielski.
Bo grubasy
są przyjacielskie
tak,
przecież.
Bo to hedoniści, bo nie potrafią się powstrzymać. I to jest takie...
Jezu!
Dramat. Ten film dostaje tak dobre oceny, a
niby
mnie to
komedia,
tak
a jednak dramat.
Po raz pierwszy od bardzo dawna chciałem wyjść rzeczywiście z kina, ale chciałem zobaczyć, jak...
Niestety nie usiedliśmy z brzegu.
Do jakiego stopnia beznadziejności może ten obraz dojść. Ja nie jestem fanem jakby dawania kiepskich ocen filmom, ale tu dałem 2/10 bez najmniejszego zastanowienia.
Ja nie dałem jedynki tylko dlatego, że gdybym zobaczył samo ostatnie 5 minut, które są takim punktem kulminacyjnym, gdybym zobaczył tylko ten punkt kulminacyjny, to bym pomyślał, ten punkt kulminacyjny to musi być konsekwencja jakiegoś naprawdę ciekawego zbiegu wydarzeń. No ale nie jest.
Ale nie jest. I najbardziej zaskakujące jest to, że jeszcze dostał nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową żeńską.
Okej, ta rola
dla
była,
pani Magdaleny
była okay,
Popławskiej.
No.
Ta rola była bardzo okej. Okay.
Ten segment, bo to powiedzmy jest taki złożony film z segmentów, które nie mają żadnego znaczenia, ten segment był najmniej jakiś tam powiedzmy żenujący. No.
Tak. No, on tam był jakiś sensowny. On tam rzeczywiście do czegoś prowadził. Pani Magdalena Popławska poradziła sobie świetnie w swojej roli, aczkolwiek...
Na tyle, na ile jej scenariusz pozwolił.
No właśnie. Ja nie uważam, żeby scenariusz pozwolił jej na tyle, żeby dostawała za to taką nagrodę. Myślę, że były zdecydowanie lepsze postacie, które mogły tą nagrodę dostać. Ja będę stał na barykadach, kiedy będziemy walczyć o to, czy Atak Paniki jest dobrym filmem. Ja będę
panicznie
stał,
zły.
Rzucając paniką w ludzi.
No, masakra.
To będzie mój Atak Paniki.
Masakra.
Zobaczycie.
Co tam się wydarzyło na tym ekranie, to ja
Maria.
Nawet nie. Bracia Golec są tylko na niższym stopniu.
Bracia Golec są super. To jest taki żart, po raz kolejny, i on jest taki wewnętrzny nasz.
Tak,
więc nie obrażajcie, my lubimy
puścimy
bardzo.
Puścimy w ostatnim segmencie muzycznym Braci Golec.
Braci Golec, bo to są super panowie. I
no,
tańczyłem,
poza tym,
jak
że zrobili zamach na World Trade Center.
Jak miałem 3 lata, to byłem na ich koncercie i tańczyłem na scenie. Było fajnie. Ale dobra, przeszliśmy przez absolutnie to, co najgorsze, więc przechodzimy do tego, co tak
krem de la krem festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni.
Fantastyczna, cicha noc.
To było tak dobre.
Cicha noc.
To jest generalnie, tak już tak podsumowując na początku, robiąc taką inwersję, to jest jeden z lepszych filmów polskich w ogóle w historii polskiego kina w tym momencie.
Tak, nie ma w ogóle, nie ma specjalnej dyskusji. Ja nie mogę sobie przypomnieć od tak lepszego polskiego filmu.
Smarzowski, Wajda, tutaj to jest ten poziom.
Wyżej. Dla mnie od Smarzowskiego jest na pewno wyżej. No może Dom Zły. Może Dom Zły, ale na pewno pan Domalewski w swoim debiucie reżyserskim napisał też scenariusz. To jest niezwykłe osiągnięcie. Fantastyczne. Niesamowite. Wkręcające szpile, znaczy wkręcający to wkręcający wkręcić można...
Wkręta.
Wkręcający wkręta w wiele elementów polskiego społeczeństwa, o których się nie mówi. Mamy w... Fabuła kręci
się
wokół...
To skojarzenie ze Smarzowskim nie jest przypadkowe, no bo dostajemy obraz polskiej współczesnej prowincji, takiej powiedzmy trochę brudnej, takiej zaściankowej, ale nie w ten taki przerysowany, taki niedobry sposób.
No i główną rolę gra pan Dawid Ogrodnik, który słusznie dostał nagrodę za najlepszą rolę pierwszoplanową.
Słusznie.
Dawid Ogrodnik gra Adama, faceta, który wraca z emigracji zarobkowej na chwilę na Boże Narodzenie do domu. Cały film rozgrywa się w święta Bożego Narodzenia, w Wigilię.
Cały myk polega na tym, że on tak naprawdę nie wraca, żeby się spotkać z rodziną, tylko dlatego, że ma jakiś tam interes do załatwienia z rodziną.
Tak, i próbuje jak najwięcej załatwić dla siebie, przy okazji próbując trochę łatać swoje kontakty z rodziną, a rodzina składa się z aktorów takich jak Tomasz Ziętek, Agnieszka Suchora, Arkadiusz Jakubik.
Dla mnie to jest najlepsza postać drugoplanowa na tym festiwalu.
Arkadiusz Jakubik powinien był dostać nagrodę, która przypadła panu Simlatowi. Ja przepraszam, panie Simlat, ale pan nie grał roli drugoplanowej. Pan Arek Jakubik grał rolę drugoplanową i zrobił to...
Kradł film momentalnie.
Tak, tak. Tak, ja widziałem rzeczywiście postać ojcowską postać z dylematami,
pomimo,
z
wewnętrznym bólem. My powinniśmy
bólem.
Się utożsamiać z tymi młodszymi, że tak powiem, członkami tej rodziny, to mi w głowie najbardziej został wątek pana Jakubika. No.
Tak, tak. Chciałbym też zwrócić uwagę na panią Agnieszkę Suchorę, której nie widać było od dłuższego czasu w polskiej kinematografii, grająca matkę Teresę, w sensie matkę głównego bohatera, która ma na imię Teresa.
Jest nazywana żartobliwie matką Teresą.
Tak, która próbuje opanować całe to towarzystwo. Jest niezwykle ucharakteryzowana. Ja jej na starcie nie poznałem. Potrzebowałem dłuższego czasu, żeby załapać, że to rzeczywiście ona. I też chciałbym jej pogratulować, bo widać było na konferencji prasowej, na której mieliśmy okazję być, jak była
zadowolona, że w tym filmie zagrała.
Zagrała. Cicha noc to wielkie osiągnięcie polskiej kinematografii, na które powinien wybrać się każdy. To jest film na skalę światową, film, który może być puszczany na edukacjach filmowych na całym świecie bez problemu, jako przykład
to znaczy,
najwyższej klasy kina
na
polskiego.
Całym świecie, najwyższa klasa jak najbardziej, ale trzeba troszeczkę znać nasz tutaj kontekst, że tak powiem, geograficzny, społeczny.
Oczywiście. Ale mamy kłopoty kwestii finansowe, emigracja ta finansowa, konflikty w rodzinie,
tak.
Przemoc w rodzinie, to wszystko jest, ale jest na swój sposób, na swój własny sposób uniwersalny.
To się wydaje wszystko już takie wyświechtalne, że to było już w kinie, ale to jest tutaj ujęte w sposób...
Trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest rodzina patologiczna. Każdy zna takie rodziny. Każdy zna takie osoby w rodzinach, tylko nie zawsze chce o tym mówić. Taka jest moja opinia, tak mi się wydaje, że rzeczywiście jest i każdy ma taką rodzinkę przeżywającą właśnie tą cichą noc. Słuchajcie, to jest, zajęło nam bardzo długo ten ostatni segment. Mam nadzieję, że nie jesteście źli na nas, że tyle gadamy, ale i tak wydaje mi się, że mamy tutaj swego rodzaju werbalnego kałasznikowa
to
naszego.
Magazynek nam się pod koniec zaciął trochę.
Ale wydaje mi się, że było warto.
Warto
jest nasza relacja z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni 42.
Zrobiliśmy swoją robotę z festiwalu. Trzy odcinki nam to zajęło.
Odcinki, ale dumne
trzy. O czym
my
będziemy rozmawiać za tydzień?
O! To się przekonacie. Jeszcze same dobroci was czekają. Myślę, że może powrócimy do naszych korzeni, do tego, od czego wszystko się zaczęło. Jeśli wiecie, serdecznie gratuluję. Słuchajcie, dziękujemy bardzo Gdyńskiemu Centrum Filmowemu za zaproszenie. Pani Magdalenie Jacoń, która bardzo nam pomagała w trakcie. Z całego serca dziękujemy też wam za cały czas, przez który nas wspieracie w naszej audycji, dzięki któremu mogliśmy tam rzeczywiście być i móc przybliżyć wam to wszystko.
My byliśmy tam waszymi korespondentami.
Tak.
Twoim.
I dzięki temu teraz wiecie, na co iść do kina.
No.
Nie bierzcie wszystkiego, co mówimy na serio, ale wierzcie nam, że Cicha noc to jest po prostu rewelacja. I coś, co zostanie zapamiętane na długi, długi czas. Jeszcze raz bardzo wam dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
Cześć. Tam, gdzie...
bardziej wielka niewiadoma. Tam skąd płyną do nas dni, jak w rydwanie zaprzężeni, gnamy razem ja i ty. Wóz po dziurach się kołaczy, los niepewny dla mnie masz, lecz nic na to nie poradzę, pierwsze skrzypce w sercu grasz. Pędzą konie po betonie w szarej mgle, chociaż czasem jest nam dobrze, czasem źle. Jesteś dla mnie wielką damą, tą jedyną, tą wybraną, jak nikt na całym świecie kocham cię. Tyś na wojnie się nie bała, od armatni ginąć kul, jak narkotyk pomagałaś, najtrudniejszy znosić ból. Choć nie mogę cię zobaczyć, bo przede mną chowasz twarz, mocno czuję jak codziennie przy mym boku wiernie trwasz. Pędzą konie po betonie w szarym tle, chociaż czasem jest nam dobrze, czasem źle. Jesteś dla mnie wielką damą, tą jedyną, tą wybraną, jak nim na całym świecie kocham cię. Ty do nieba żywcem bierzesz tych, co wierni tobie są, wszyscy twoi oblubieńcy na twych piersiach słodko śpią. Decybeli nie żałujesz, gdy rozgrzany skacze tłum, dobrze bawi się, gdy jesteś jak skałacha.